Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witam i dziękuję bardzo za przybycie na dzisiejszy wieczór. Chciałem podziękować panu dyrektorowi Dariuszowi Stoli, który właśnie tam idzie po schodach do muzeum. Witam na wieczorze poświęconym Reni Szpigel. I mamy wielką przyjemność dzisiaj tutaj odbyć ten wieczór w towarzystwie i podczas obecności jej siostry. Wielu imion, może powiem. Chronologicznie urodziła się jako Ariana Szpigel. W Polsce znana była pod scenicznym imieniem Arianka, pod prasowym imieniem Polska Shirley Temple. I wyjechała z Polski w 1944 roku jako Elżbieta Leszczyńska. Po mężu nazywa się Elżbieta Elizabeth Belak. Także te zmiany tych nazwisk pewnie sugerują Państwu pewne losy w tym przedziale czasowym od 1939 roku do dzisiaj. Oprócz, w międzyczasie od soboty zeszłej, od ostatniego weekendu, możemy mówić w zasadzie o powrocie pani Ariany na ekrany, gdyż występowała w filmie dokumentalnym, który nazywa się Książę i Żebrak. Dybuk i Żebrak. Książę i Dybuk, film dokumentalny o Michale Waszyńskim. Pani Ariana występowała w filmie Gehenna, reżyserowanym przez Michała Waszyńskiego w 1938 roku. Także po pewnej ilości lat nieobecności na scenie i ekranie właśnie wróciła na ekran. Film ten zdobył w Wenecji Złote Lwy za dokument o tematyce filmowej w sobotę. Także brawo. Także może. Może parę słów takich przywitania pani.
O, witam wszystkich. Jestem bardzo szczęśliwa, że Państwo przyszliśmy zobaczyć. Daleko mi było przyjechać. Nie wiedziałam, czy będę mogła, czy nie. Jestem tutaj. Jestem szczęśliwa widzieć Was wszystkich i witam wszystkich tu. I nie wiedziałam, że będę znów gwiazdą filmową, jak pan Magierski. To właściwie wszystko właściwie zależy. Moja siostra była bardzo ciekawa i chciała, ażeby produkować mojej siostry dziennik. I wedle tego dziennik został zaprodukowany przez pana Magierskiego.
Dotrzemy do tego za chwilkę, także chciałem tylko krótko.
Tylko powiedziałam halo.
To właśnie. Także taki przygotowaliśmy dla Państwa program, dlatego że niewielu z Państwa, podejrzewam, zna historię Reni. Ona jest dość niespotykana. I w związku z tym udało nam się zaprosić panią Annę Nasiłowską, panią profesor Annę Nasiłowską, która...
Dobry wieczór.
Która jest poetką, pisarką i jednocześnie członkiem Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Książki w tej Akademii.
Instytutu Badań Literackich.
Instytutu Badań Literackich, przepraszam. I jednocześnie od paru miesięcy jest prezydentem.
Nie, od czerwca dokładnie, czyli nie tak długo jestem prezesem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Warszawie.
I jednocześnie pani Anna była od początku jurorem w konkursie poezji imienia Reni Szpigel, takim konkursie, który myśmy zorganizowali dla młodzieży polskojęzycznej na całym świecie. W związku z pewnymi przedsięwzięciami mającymi związek z twórczością Reni i z jej z dziedzictwem, które wnosi w polską kulturę. Z Krakowa natomiast przyjechał do nas Tomasz Pudłocki, profesor Tomasz Pudłocki, który pochodzi z Przemyśla i jest profesorem w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. I powie parę słów na temat tła historycznego Przemyśla. w czasie okupacji i sowieckiej, i niemieckiej, a potem będziemy rozmawiać trochę na temat literatury Reni i będziemy rozmawiać na temat, będziemy odpowiadać na Państwa pytania. Tutaj Państwo jesteście zachęceni do zadawania pytań. Jest osoba, dzięki której, a w zasadzie przez którą ta książka jest i istnieje, jest to córka pani Ariany, Aleksandra Belak, Aleksandra Renata Belak, która przez wiele lat, która przez wiele lat dążyła do tego, żeby te dzienniki ujrzały światło dzienne. I no, udało nam się to zrobić w zeszłym roku dzięki pomocy między innymi Urzędu Marszałkowskiego Podkarpacia. I z kolei promujemy ten dziennik w różne sposoby, między innymi jednym z nich jest była sztuka, która została na ich podstawie zrobiona. I z Przemyśla przyjechała do nas dzisiaj pani Barbara Płocica, która tą sztukę reżyserowała z młodzieżą z grupy teatralnej Garderoba przy Centrum Kulturalnym w Przemyślu, którego to centrum wicedyrektora, pan Janusz Czarski, dyrektor tego centrum w Przemyślu. To była sztuka, która była, która została, spektakl, który został wystawiony w Przemyślu, a kilka miesięcy później został wystawiony z tą samą obsadą w Teatrze Kamienica w Warszawie. Wracam tutaj do pani Aleksandry. If you want to say something.
Krótko, short, hello.
Witam Polska, witam Polin Museum, witam Gosze. I have to actually pinch myself that I'm here in Warsaw, in this museum, with my mother, thousands of miles away from what began as a very small idea. And here we are, thanks to Tomasz Magierski. And I think it was 2 years ago that I said, wouldn't it be incredible if we could bring Renia's story and honor her in her Mutterland here in Poland? And so here we are, and thank you very much.
Thank you. There's many people who are responsible. So, ten program nasz wymyśliliśmy w ten sposób, że może zaprezentujemy Państwu 10 minut fragmentów z filmu, który powstaje na temat Reni. On ma taki tytuł tymczasowy Przemyśl, złamane marzenia. Przemyśl naturalnie jakby wieloznaczne. W tym momencie to słowo ma być przynajmniej wieloznaczne. I w tych kawałkach pani Ariana przedstawia siebie, troszeczkę swoją karierę i też przedstawia swoją siostrę. I też użyte są fragmenty z filmu, nad którym pracujemy. Przy współpracy z redakcją dokumentalną Telewizji Polskiej, program pierwszy, i z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej. Także może od tego zaczniemy, a potem przejdziemy do tła historycznego i jakoś to już płynnie może pójdzie.
Pan puścić? O. To możemy.
To visit my grandparents, my mother's father and mother, in Przemysl. And when my mother took us to Przemysl, she decided that I had great talent for reciting poetry, and she taught me the poets and took me to Warsaw and started to promote me as an actress. And we met this lady, Arciszewska, and she used to teach me how to recite poetry. I got a job in Cyrulik Warszawski, and I started to recite poetry. And because I recited the poetry for famous Polish poets, they invited me to their house because they liked the way I spoke. One was Jan Brzechwa, and the other one, Julian Tuwim. And I guess we had pretty good success. My mother somehow got involved in me going to the movies. And then she said I was gonna be a movie star. They called me Shirley Temple because I did play the piano a little bit. And I did dance a little bit. And I did recite poetry. Even sometimes I sang some songs. I was young and I was entertaining. They thought I was like Shirley Temple, but I did love the girl. I went to a lot of her movies and I loved the way she had the curly hair, beautiful. Everybody loved Shirley Temple. I don't think I was inspired by Shirley Temple. I just like to do what I like to do. And I never had the stage fright. I used to go on the stage and just recite whatever they asked me to. I remember memorizing all those poems. I never had to look at any books. I just recited it. So my mom, I guess, thought I'd be a movie star. And that's what it was. Rania was 6 years older than I. She had different friends than I. She was very intelligent. I actually don't know where we went to school. Maybe we got schooled at home. But she was very romantic girl, my sister. She was the spiritual type. And she loved the beautiful trees. She always liked the beautiful birds singing. She liked the voices of the birds. She loved the beautiful smell of the flowers. She saw it all in a poetic way. And I was more the day-to-day person. And I was the actress. I was different from my sister. I was like very lively and always entertaining. And my sister was much more quiet than I. She was the poetess. She wrote poetry always. And my mother encouraged that.
Nie z tych przecie jestem stron. Patrz, serduszko mam jak dzwon. Delikatne srebrne płatki. Ja mnie taki jak te kwiatki, co tu rosną wolne, wolne i wesołe i swawolne. Tam sióstr moich srebrny łan. Patrz, jak dziwnie los mną miota, że ja w polu stoję sam. Ja sierota, nie sierota, ja sierota, nie sierota, ja sierota, nie sierota.
Gdzie się obejrzę, tam krew się leje. Jakieś straszne pogromy zabijają, mordują. I po raz nie wiem, który korze się przed Tobą, Boże. Pomóż nam. Ocal nas. Pozwól nam żyć, Boże. Chcę żyć. Tak mało miałam od życia. Nic. Nie chcę umierać. Boję się śmierci. to wszystko jest takie błahe i głupie, małe i bezsensowne. Dziś martwię się, że jestem brzydka. Jutro mogę przestać myśleć na wieki.
Zapamiętaj dobrze ten dzień, zapamiętaj. Opowiesz go kiedyś pokoleniom. Dziś od 8 zamknięto nas w getcie. Dnie są straszne, noce też nie lepsze. Codziennie padają ofiary, a ja modlę się do Ciebie, Boże, byś mi pozwolił ucałować moją mateńkę. Jest mi okropnie. Nadzieja, o jak się kurczy. Przed domem pachną kwiaty i po cóż kwiaty?
Pewnie chciałbyś wiedzieć, jak wygląda zamknięte getto. Ot, tak, zwyczajnie całkiem. Dookoła są kolczaste druty. Na granicy stoi straż. Policjant niemiecki i żydowska policja. A za wyjście bez przepustki grozi kara śmierci. Wewnątrz są sami swoi, bliscy, kochani. Z zewnątrz są obcy. A w duszy bardzo smutno i serce bije na trwogę. Ot, takie to życie.
Mój dzienniczek jest taki wesoły, niedobry i złośliwy jak ja, bo czyż nie szliśmy razem do szkoły i na schadzki, i na mecz, gdzie gra? Więc ma takie same wybryki, takie śmiechy i łzy i okrzyki. Mniej w nim dobra, więcej zła, bo jest taki jak ja, nieznośny. Czasem skromny, a czasem sprośny, czasem szczery, przyjazny, serdeczny, albo skryty mruk, niebezpieczny. Mój dzienniczek to jestem ja. Ale czasem, gdy mi natrą uszy, jest też cząstką mojej duszy. Tam, we wierszach, marzeniach, snach, w tęsknotach, cierpieniach, łzach, żałośnie każde słowo łka. Gdzie jest biedny, nieśmiały, wstydliwy, gdzie jest smutny i nieszczęśliwy, tam naprawdę jestem ja.
To były takie próby kamerowe i próby filmowe do filmu, który powstaje, który chcemy zrobić. Panie Darku, dziękowałem panu, pan dyrektor Dariusz Stola, dyrektor Muzeum Polin, dziękowałem panu za zaproszenie tutaj, które spełniły się nasze tutaj marzenia, żeby się tu zjawić. Także dziękuję pięknie osobiście, bo pana nie było. Dziękuję. I oddaję mikrofon panu profesorowi Tomaszowi Pudlewskiemu.
Dziękuję bardzo, szanowni państwo, czyli mam nie siedzieć. Dobrze, wstanę i będę pracować. Tak się składa, że myśmy się troszeczkę umawiali na tej zasadzie, że ja chciałbym państwu troszeczkę powiedzieć o Przemyślu. Dlaczego właśnie Przemyśl, bo tak naprawdę z punktu widzenia Warszawy mam trochę taki zawsze problem, na ile warszawianie czy warszawiacy, bo chyba obie formy są poprawne, trochę się orientują w geografii poza własnym miastem. Jako człowiek pracujący na co dzień w Krakowie mam ten sam problem, że właściwie jakby Krakusi widzą świat tylko wokół siebie. Tyle się dzieje w historii również Żydów Polski w Krakowie i w Warszawie, że jakby zapominamy o tym, że to nie jest cały świat. Że tak naprawdę historia Żydów w Polsce jest o wiele bogatsza, o wiele ciekawsza, oczywiście z ogromnym szacunkiem dla tego wszystkiego, co się wydarzyło tutaj, czy oczywiście z ogromnym szacunkiem tego, co się wydarzyło w Krakowie. Szanowni państwo, chciałbym teraz państwa zabrać na taką właśnie krótką wycieczkę, bo jakby nam się udało to puścić od początku, od pierwszego slajdu, to będę wdzięczny. Tam będzie chyba slideshow. Okej, idzie. Mam nadzieję, że nie zajmę państwu więcej niż 20-25 minut. I może krótka opowieść teraz o mnie, dwa słowa, dlaczego tutaj się znalazłem. Szanowni państwo, dziennik Reni Szpigel ja poznałem w listopadzie ubiegłego roku, kiedy w Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Przemyślu robiliśmy spotkanie poświęcone profesorowi Mojżeszowi Szorowi, ja o nim jeszcze wspomnę, dlaczego postać warszawska w Przemyślu. I nagle okazało się, że podczas spotkania upamiętniającego Żydów Przemyskich w listopadzie, był to piątek, trochę żeśmy się zastanawiali, czy wypada, czy nie wypada zrobić spotkanie w piątek, jedna z naszych koleżanek właśnie czytała fragmenty, dzieliła się swoimi wrażeniami jakby na szybko i nagle takie troszeczkę genius loci. Młoda dziewczyna, która stała się przecież ofiarą Holokaustu i stary, dystyngowany profesor i rabin, który również stał się ofiarą Holokaustu, ale z dwóch stron i myślę, że te dwie strony, czyli strona sowiecka i strona niemiecka bardzo dobrze pokazują to, czego żeśmy doświadczali, czy czego doświadczali nasi antenaci tych parędziesiąt lat temu. Szanowni Państwo, krótko, żeby Państwu wyjaśnić, przemyślę, że nie wiem, czy ja tutaj mam gdzieś jakiś marker, mogę tutaj pokazywać na czerwono. Ten, dobrze. Przypomnę, tu leży Przemyśl. Jest to Stare Miasto. Ci z Państwa, którzy pamiętają, to jest dzisiejsza granica Polski. A to są oczywiście Grody Czerwieńskie. Jest to miasto, które pojawia się po raz pierwszy w historii w 981 roku. Tutaj oczywiście mapa pokazująca wyznania Rzeczypospolitej i proszę popatrzeć, poza rzymskimi katolikami jest to teren, gdzie jest bardzo dużo grekokatolików i oczywiście duża gmina żydowska. Kilka słów na temat miasta. Tak jak Państwu wspomniałem, oczywiście z perspektywy Warszawy to jest tak daleko, a zresztą pociągiem naprawdę jest w dalszym ciągu daleko. Proszę popatrzeć, różne nazwy, w tym również nazwa Widzisz. Pierwsza zmianka, zawsze było to pogranicze. A więc taki teren trochę niespokojny, gdzieś pomiędzy, prawda? No, ale chyba pogranicze się tym troszeczkę charakteryzuje. I co ciekawe, to nie w Warszawie, nie w Krakowie, nie w Kaliszu, nie w Sandomierzu pojawia się pierwsza zmianka na temat Żydów na ziemiach polskich, ale właśnie w Przemyślu. I myślę, że to też jest taki trochę specyficzny element, to jest oczywiście początek wieku XI. No właśnie, zawsze wielokulturowe oblicze miasta, ta oczywiście struktura wyznaniowa się bardzo mocno zmieniała w zależności od tego, kto rządził. Mniej więcej sytuacja się stabilizuje od połowy wieku XIV. Szanowni Państwo, trzy główne grupy wyznaniowe oraz coś, co zmienia bardzo mocno oblicze miasta, również w takiej wersji rozrywkowej, o której będziemy trochę mówić, to jest budowa dużej twierdzy i umieszczenie ogromnego garnizonu. Mieli Państwo przed chwileczką na filmie parę ujęć, no właśnie, nawet tutaj, panorama z 1907 roku, mamy katedrę rzymskokatolicką, z tyłu katedra grekokatolicka, synagoga Tempel, nie widać starej synagogi. Szanowni Państwo, no właśnie trochę miasto z charakterem, tak jak duża część miast w Rzeczypospolitej. Proszę popatrzeć na karykaturę z 1928 roku. Rabin wojskowy, w tym wypadku generał Galica, świetny góral, oraz biskup rzymskokatolicki u góry, dorzuciłem jeszcze biskupa grekokatolickiego. Przed wojną prawie 60 tysięcy, w zależności jak będziemy to liczyć. Żydzi zawsze stanowili 1/3 liczby mieszkańców, więcej niż Ukraińcy. To co trzeba wyraźnie powiedzieć, wioski mogły być ukraińskie w okolicy, ale Żydzi tutaj zdecydowanie dominowali. Zawsze była zasada w Galicji, że jeżeli jest tak duża gmina żydowska, jeden z dwóch wiceprezydentów czy wiceburmistrzów ma być Żydem. Ta zasada w Przemyślu była utrzymana. Bardzo duże znaczenie kościołów lokalnych, te struktury były stare jeszcze z czasów średniowiecznych i tak naprawdę miasto miało głównie znaczenie administracyjne, sądownicze, wojskowe, to się utrzymuje w dwudziestoleciu międzywojennym i edukacyjne. No, państwo w Warszawie mieli DOK 1, myśmy w Przemyślu mieli DOK 10, ostatni ze wszystkich, które funkcjonowały. I proszę popatrzeć, tak naprawdę małe zakłady przemysłowe, nie ma wielkiego przemysłu, generalnie to takie miasto, które trochę się bawi, jest bardzo blisko do Lwowa i coś, co jest cały czas obecne w dwudziestoleciu, te napięte stosunki polsko-ukraińskie. I to jest coś takiego, co się pojawia. Ale nie tylko były napięte stosunki polsko-ukraińskie, również i miejscowi Żydzi kłócili się niemiłosiernie i to tak, że w przeciągu 12 lat przed wojną nie byli w stanie wybrać rabina naczelnego, więc w przeciwieństwie do Warszawy i wielu innych miast, Żydzi w Przemyślu mieli kilku rabinów, którzy po prostu obsługiwali najważniejsze uroczystości, ale po śmierci rabina Szmelkesa nie udało się wybrać rabina naczelnego. Nie chcę Państwu mówić o bogatym życiu Żydów przemyskich, bo tak naprawdę, no właśnie, gdzie było ono bogatsze, tu czy tu. Wybrałem tylko jeden przykład. Przykład osoby warszawskiej. Przykład osoby, która powinna być wśród historyków czy osób, które się interesują historią Żydów, historią myśli naukowej, historią religii, bardzo znana, a która pochodzi z Przemyśla. Dlatego nasze spotkanie listopadowe było poświęcone Mojżeszowi Szorowi i dlatego właśnie komitet poświęcony właśnie Szorowi. Szor w tej mowie z 13 roku podkreśla bardzo ważną rzecz. Rzecz, która jest ważna nie tylko dla warszawiaków, nie tylko dla krakowian, ale dla wielu, wielu innych, tym właśnie tych licznych małych sztetli, dużo, dużo mniejszych niż oczywiście gmina wyznaniowa w Przemyślu. A więc kwestia wykształcenia, szanowni państwo, podkreśla rolę swojego nauczyciela, nie nauczyciela, który zrobił karierę w Wiedniu, w Berlinie czy w Londynie, ale miejscowego. Więc takiego nauczyciela, który ukształtował jego i który ukształtował wielu innych Żydów, aby poświęcić się nauce i poświęcić się studiowaniu świętych pism. I tu znajdziemy mnóstwo na tym zdjęciu osób, które w każdej gminie pełniły ważną rolę, ale poza Żydami mamy i tu Polaków, i Ukraińców. A więc właśnie nie zawsze konflikt, czasem współpraca, żeby uhonorować kogoś. No i szanowni państwo, przejdźmy jakby do bezpośredniego tematu, a więc jakby do wojny. We wrześniu 1939 roku, jak we wszystkich miastach garnizonowych, przypominam, jest tutaj dowództwo garnizonu, jest mobilizacja, ale tak naprawdę, jak wiemy, z tych walk niewiele wychodzi. Wojska niemieckie zajmują Przemyśl już 15 września, więc stosunkowo szybko. I rozpoczyna się gehenna mieszkańców, w tym również mieszkańców żydowskiego pochodzenia. Ja tu wybrałem jeden przykład. Hersch Glaser, młodziutki, 30-letni doktorant Uniwersytetu Warszawskiego. Więc z Przemyśla można było wtedy dojeżdżać do Warszawy. Jest jednym z pierwszych ofiar. I co jest specyficzne dla Przemyśla? Podział miasta pomiędzy dwie wieże, tak jakbyśmy się chciało powiedzieć z filmu, między dwóch okupantów. A więc miasto zostaje jakby przerwane, część radziecka to jedna strona, część niemiecka to druga. I jak państwo doskonale pamiętają, podczas okupacji niemieckiej nie mogły funkcjonować żadne szkoły wyższe i średnie ogólnokształcące. Polacy i wszyscy zamieszkujący ziemie polskie mieli być tylko do pomocy okupantowi niemieckiemu. I to świetnie widać również w Przemyślu. No właśnie, Przemyśl czasów radzieckich, tu mamy widok oczywiście na czasy radzieckie, znaczy na Przemyśl radziecki, jest trochę nazywany przez miejscowych Żydów małym niebem. Z czego to wynika? Wynika to trochę z tego, że jest to miasto pograniczne, w którym stara się przesiedlić wszystkich możliwych Żydów z okolicy. Nagle na Starym Mieście jest prawie 50 tysięcy ludzi, a nie ma nawet zwykłej piekarni. Rosjanie zabronili wytwarzać chleb. Chleb sprowadzany aż z Drohobycza, bo tam przeniesiono stolicę. Miasto zaczyna po kampanii wrześniowej trochę przypominać dziwne miasto, czy miasto, które my też znamy, pierwsze bombardowania. Proszę popatrzeć, tu słynny dom profesor Marii Orwid, jednej z pierwszych pionierek badań dzieci Holokaustu, również osoby pochodzącej i wychowanej w Przemyślu. Oczywiście mamy sowietyzację oświaty, część Żydów stara się jakoś współpracować, ale szanowni państwo, to są często takie pierwsze tygodnie, pierwsze miesiące i ogromne rozczarowanie systemem, który już od lutego 1940 roku zaczyna wysyłać ludzi na wschód. W mieście przygranicznym to świetnie widać. Ludzie próbują się przedostać może na stronę niemiecką. Może ci kulturalni Niemcy będą lepsi niż nasi Rosjanie, niż nasi Sowieci, którzy nie są sobie w stanie za bardzo poradzić ze wszystkim zaopatrzeniem, a zwłaszcza, że ten terror jeszcze, szanowni państwo, bez przerwy wzrasta. Popatrzmy teraz na mapę, bo myślę, że jak ci z państwa, którzy nie znają okolic, będą mogli to doskonale zobaczyć. Tu jest rzeka San. Jeden i drugi most, ten most został zburzony. Można było przejść tylko przez most kolejowy. Państwo zaraz zobaczą zasieki, to wszystko tutaj. Nie można było w ogóle mieszkać na obu wybrzeżach. Renia mieszkała w tej stronie, tu jest ulica Słowackiego, gdzie mieszkała Renia. Tu mamy synagogę i Renia mieszkała właśnie tutaj, gdzie ta kropka. To był Deutsch Przemyśl, czyli Przemyśl niemiecki, a tu Przemyśl Sowiecki, czyli główna, najstarsza część miasta. Szanowni Państwo, bardzo lubię to zdjęcie. To jest zdjęcie, które myśmy przez wiele, wiele lat uważali za zaginione. Uznało się je odnaleźć w Izraelu. To jest, szanowni Państwo, impreza. Nie wiem, czy Państwo się bawią. Żydzi w Przemyślu, Polacy w Przemyślu i Ukraińcy również w czasie wojny się bawili. Jest to impreza maturalna jedynej działającej szkoły średniej. Wtedy była ta słynna dziesięciolatka sowiecka. I szanowni Państwo, tej samej nocy, kiedy oni się bawili na imprezie, wybuchła wojna. A wojna się przede wszystkim dotknęła w pierwszych godzinach osoby mieszkające na pograniczu. A więc właśnie Niemcy z Deutsch Przemyśl strzelają do Rosjan mieszkających w Przemyślu rosyjskim. Prawda? A więc błyskawicznie ci ludzie też znikną. Tu jest późniejszy bardzo dobry reżyser dokumentalny izraelski Alfred Steinhardt, niedawno zmarły. No i szanowni Państwo, jeżeli mówimy o różnych zniszczeniach, Warszawa ma swoje koszmarne momenty, głównie z roku 1944, to są największe zniszczenia w tkance miejskiej. W Przemyślu to jest rok 1941, prawda? I to więc te indywidualne doświadczenia naszych miast. Szanowni Państwo, nie ma już szkół. Niemcy nie chcą żadnych szkół dla Polaków, dla Polaków czy Żydów. Mogą istnieć szkoły ukraińskie, prawda? Tu jest ten problem kooperacji, współpracy części narodu ukraińskiego, części ludności ukraińskiej. Polacy mają być narodem podludzi, Żydzi mają zniknąć. Prawda? Już dotyczy to całego miasta, nie tylko jego części. Proszę popatrzeć, słynna mapa dotycząca głównych gety. Tu Państwo mają duże nasycenie w generalnej guberni. Oczywiście mamy getto w Przemyślu i ogromne getto z obozem we Lwowie. Szanowni Państwo, kiedy patrzymy na lata 1941-1944, bo miało być krótko, więc postaram się jednak utrzymać tą formułę, to kilka najważniejszych danych. Wojna kończy się, powiedzmy, w lipcu 1941 roku. Już po roku, to na filmie było zaznaczone, jest utworzone duże getto w Przemyślu. Zaledwie miesiąc później zaczyna się likwidacja tego getta, słynna pierwsza wywózka. Kolejne wywózki pół roku później, a właściwie likwidacja to jest 43, początek 44 roku. Szanowni Państwo, oczywiście kiedybyśmy byli w niemieckim Przemyślu, tak samo jakbyśmy byli w niemieckiej Warszawie, nie wszyscy są prześladowani, część ludzi kooperuje, część próbuje się jakoś utrzymać, jest świetnie prosperujące kino niemieckie, a więc okazuje się, że te oblicza są bardzo, bardzo różne. Tu bardzo efektywnie działa Gestapo. Niestety to są te słynne te i tragiczne historie, ponieważ i organizacja niepodległościowa i opór w Przemyślu jest bardzo duży, nie tylko Polacy, ale również część zasymilowanych Żydów mocno angażuje się w działalność opozycyjną. I krótka historia, zdjęcie z wakacji. Brak drugiego syna, ten chłopiec i jego brat to były takie jedne z dwóch, a więc bracia Łabowie to byli jedne z takich dwóch młodych chłopaków mocno zaangażowanych w opór. Niemcom nie udało się ich aresztować. Nie ma chłopaków, weźmy rodziców. I ci państwo, doktor Łaba i jego żona, spędzili 4 lata w obozach koncentracyjnych za to, że byli rodzicami osób stawiających opór, prawda? Więc różne historie indywidualne, które zdarzają się również i w małych miastach. Mieli Państwo na filmie fragment zburzonych murów miejskich. Tak wygląda częściowo Przemyśl, centrum Przemyśla w latach 1941-1944. I popatrzmy, Szanowni Państwo, troszeczkę na mapę. Tu jest większy podział, rzeka San. Pierwsze getto jeszcze założone w 1939 roku, bardzo malutkie po stronie niemieckiej. Później, kiedy całe miasto jest już przejęte, getto założono jak zawsze na obrzeżach. Co jest ważne? Blisko jest dworzec kolejowy. Gdyby Państwo byli w Przemyślu i dzisiaj, to ta dzielnica jest jedną z uboższych, gdzie inwestycje poszły dopiero od ostatnich 5-6 lat i tak naprawdę Żydzi mieszkający, powiedzmy, w tej części, dość bogatej części, musieli się przenieść do części ubogiej. Znamy te historie właściwie ze wszystkich innych miast. Popatrzmy troszeczkę bliżej, Szanowni Państwo. A więc znowu, co jest ważne? Dzielnica, getto jest przy głównej stacji, żeby łatwo było tych Żydów wywozić. Mamy mnóstwo świetnych, no przepraszam za wyrażenie, informacji, jak sąsiedzi widzą swoich kolegów, widzą swoich współsąsiadów, no wsiadających do stacji, gdzie oni jadą, tego nie wiemy. Gdzie w większości kończyli Żydzi w Przemyślu? Przepraszam za kolokwializm. Nie w Auschwitz. W Bełżcu. To jest historia. Znowu my ciągle patrzymy jakby na pewne rzeczy z punktu widzenia jakby makrohistorii. Z punktu widzenia mikrohistorii większość ludzi kończyła inaczej. Żydzi lwowscy czy Żydzi przemyscy właśnie niestety byli wysłani do obozu śmierci. To nie był obóz koncentracyjny, był to obóz śmierci. Tu przykład profesora germanisty, świetnego germanisty, który jak Żyd również trafił do Bełżca. I prawdopodobnie jego historia z Bełżcem trwała godzinę, może półtorej godziny. I krótki przykład różnych losów, prawda? Tych losów mamy bardzo dużo, ja nie chcę Państwa zatrzymywać, bo nie po to, żeśmy się dzisiaj spotkali. Ten młodziutki Hersch Glaser, o którym wspomniałem, 30-latek, rozstrzelany we wrześniu. Inny profesor rabin zginął bez wieści. Ile my mamy takich historii? Ludzie nie wiemy, gdzie poginęli. Kolejny nauczyciel zginął bez wieści. Profesor, który przed chwileczką był pokazywany, zginął w Bełżcu. Niektórzy sądzili, że jeżeli przejdą na chrześcijaństwo, może się uratują, może gdzieś przetrwają, może się uda. No tu jest akurat ten Karol Ardel, przechrzczony, że dobry matematyk, Auschwitz-Birkenau, prawda? Więc nie ma udanej historii. Tych historii z sukcesem jest naprawdę bardzo niewiele. Popatrzmy króciutko jeszcze, bo chcę już powoli kończyć, na różne postawy chrześcijan. Parę cyfr, ja nie lubię matematyki, słaby zawsze z niej byłem, ale czasem ta statystyka trochę nam pokazuje. Uratowano ogółem, przynajmniej na dzień dzisiejszy, na stan wiedzy 415 osób narodowości żydowskiej, było 60 dzieci. 560 osób narodowości polskiej zostaje zabitych z tego powodu, w różny sposób. Te osoby są w jakiś sposób również uhonorowane dzisiaj w Przemyślu. Biskup miejscowy, biskup Barda, państwo wiedzą, że w Warszawie to był bardzo kontrowersyjny biskup warszawski ówczesny, biskup Barda doszedł do wniosku, że no, trzeba tym ludziom pomóc. Niemcy miejscowi powiedzieli, w porządku, możemy pomóc przechrzczonym Żydom, ale dostarcz nam listę. I niestety biskup listę dostarczył. Prawda? A więc jakby trochę tutaj jakby ta naiwność, ta wiara w kulturalny naród niemiecki, że się uda. No i właśnie, zrobił dobrze, zrobił źle. No próbował dobrze, ale państwo wiedzą, że czasem nasze najlepsze pobożne życzenia idą w tragiczny sposób. Nauczyciel, Polak, który pracując w Arbeitsamcie robił fałszywe karty pracy dla swoich uczniów, Polaków, Ukraińców i Żydów. Trafił do obozu koncentracyjnego, prawda? Więc inne postawy i tu próba postawy takiej, tu postawy takiej. Nie wiem, czy państwo znają film W kryjówce milczenia. To jest taki film o Przemyślu czasu II wojny światowej, kręcony na Słowacji. Nie wiem dlaczego. Pokazuje piękną postawę sióstr podgórskich. Młodych dziewczyn służących, które uratowały kilkanaście osób, notabene w dzielnicy ukraińskiej, czego w filmie w ogóle nie ma. Prawda? Zapominamy, że jest to obszar pogranicza. Część Ukraińców mocno współpracuje z Niemcami i te siostry podgórskie, mieszkając w dzielnicy ukraińskiej, ukrywają Żydów. Ci Żydzi się uratują. Jedna z sióstr zakocha się w jednym z Żydów, przetrwają wzajemnie. To jest fantastyczna historia, bo dzieci tej pary żyją po dzień dzisiejszy. Tu gorąco państwu polecam. Film jest trochę moim zdaniem naiwny. Szkoda, że nie kręcony w Polsce, tylko na Słowacji, ale też pokazuje różne historie. No i szanowni państwo, ja lubię to zdjęcie, bo to zdjęcie można interpretować w różny sposób. Czy są to wywózki, czy są to wyjazdy przymusowe w roku 41, w 39, a może w 44, prawda? Krajobraz naszych zniszczonych miast, tak samo jak i wielu, wielu innych miast, ludzie idą, a właściwie naprawdę nie wiedzą gdzie. Czy rok 44 jest to wyzwolenie? Z jednej strony tak, a z drugiej strony jest to opowieść, nowa historia, która nam się pojawi. Szanowni państwo, my wiemy, znamy historię Warszawy, znamy historię Jasła, ale wiele innych miast nie miało takiego szczęścia jak Kraków. 45% tkanki miejskiej w Przemyślu uległo zniszczeniu i ludzie wracają, ale właściwie nie mają gdzie wrócić. Mojego domu już nie ma. A tam, gdzie jestem, są sąsiedzi, którzy nie chcą mi tego domu odstąpić, bo ich dom został zbombardowany. I to są te ogromne problemy, ten wielki problem od 1944 roku w stosunkach bynajmniej nie tylko polsko-żydowskich. Ale zapominamy jeszcze o tym, że w okolicach są oddziały UPA i właściwie wszędzie w okolicy wioski także płoną. I to jest ogromny problem, co zrobić tak naprawdę. Kto tu jest wrogiem, kto tu jest przyjacielem? Czy Sowieci wkraczający robią porządek, a może wcale go nie robią? To są takie pytania, na które ja Państwu nie odpowiem, ale to pokazuje jakby ogromne skomplikowanie tego wszystkiego. Co będzie z miastem? Czy mam tu wrócić? Przypomnę, że nasza granica nie została utworzona w 1945 roku. Aż do 1947 roku część terenów wschodnich było albo w tym kierunku szło, albo w tym kierunku. Mnóstwo ludzi przyjeżdża z Lwowa, z Tarnopola, Stanisławowa i jedzie dalej. Ludzie z Przemyśla wyjeżdżają, bo może będzie to sowiecki Przemyśl. Ta granica została dopiero w 1947 roku ustabilizowana, prawda? No i właśnie, co mamy dzisiaj? Dzisiaj to nie jest miasto wielokulturowe. Mamy grupę Ukraińców, zresztą bardzo prężną i bardzo aktywnie działającą, ale liczba Żydów to zaledwie kilku Żydów. Dzisiaj jest to miasto przygraniczne, chociaż właściwie przygranicznym miastem było 1000 lat temu. Ta historia nawróciła i zrobiła swoje, prawda? Miasto zniszczone, tak jak wiele innych miast, które się odbudowuje mniej lub bardziej mądrze. No i właśnie, czy dzisiaj jest potrzebna w Przemyślu, w Jaśle, w Dębicy i w wielu, wielu innych miastach na południu historia Żydów? Część osób uważa, że nie. Myślę, że dzisiejsze spotkanie, które zaraz będziemy kontynuować, pokazuje, że jednak są osoby, które uważają, że powrót Żydów nawet w symboliczny sposób jest bardzo ważny, bo takie miasta jak Przemyśl, takie historie jak historia Reni, Szora, Sióstr Podgórskich dzieją się zawsze i to jest część naszego dziedzictwa, z którym trzeba się zmierzyć. Uprzejmie Państwu dziękuję.
A, dziękuję pięknie, to było w tym tle historycznym Renia, 16-letnia dziewczyna zaczęła pisać swój dziennik 31 stycznia 1939 roku. Pisała go do prawie do swojej śmierci w lipcu 1942 roku. Zbliżamy się do dziennika. Chciałbym tutaj, zazwyczaj zapominam o najbliższych mi osobach, którzy są zaangażowani w ten projekt i chciałbym powitać tutaj Romana Włodka, doktor Roman Włodek, który był redaktorem tego wydania dzienników. Równocześnie od lat pracujemy wspólnie nad różnymi tematami. I już teraz bez opóźnienia do pani profesor. Co ciekawego, co panią uderzyło w tym dzienniku? Jest kilka różnych dzienników.
Ja może powiem na początek rzecz absolutnie zasadniczą. Holokaust na tym polega, że ofiary nie mają psychiki, nie mają nawet nazwiska, są bardzo trudne do ustalenia. Te historie ludzi znikają. A tu mamy bardzo rzadko spotykaną sytuację, kiedy ta osoba prezentuje nam się sama i to prezentuje się w sposób niesłychanie pełny. My mamy kilka dobrych dzienników, które są bardzo dobrym źródłem historycznym i takim dokumentem literackim, dokumentem duchowym. Myślę tu oczywiście o dzienniku Adama Czerniakowa, który jest nieocenionym źródłem historycznym i no, bardzo dramatycznym zapisem, w którym w pewnym momencie dojrzewa ta decyzja o samobójstwie. Myślę o dzienniku Korczaka, który jest niesamowitym zapisem duchowości tego człowieka, ale to wszystko są osoby dorosłe. A tu nagle mamy życie, które się dopiero zaczyna, które się kształtuje i czytelnik tego dziennika niejako na kartach tej książki widzi, jak ta osoba zaczyna dorastać, jak ta osoba zaczyna żyć takimi bardzo poważnymi myślami. Ja chciałabym przede wszystkim troszkę pocytować, żeby Państwu pokazać, jak dziwny to jest dziennik. Otóż można zestawić ze sobą dwa zapisy dotyczące dwóch wojen, które wybuchają. Pierwszy to jest wojna 1939 roku. Ona jest jeszcze dzieckiem, 15-latką. No to taki patetyczny zapis. My, Polacy, walczymy rycersko na otwartym polu tak, aby nas widział wróg i Bóg, a nie tak jak Niemcy, którzy bombardują domy cywilnych ludzi, którzy obracają w proch kościoły i trują małe dzieci. Dobrze. Niespełna dwa lata później wybucha następna wojna. Ona już jest taką nastolatką, opierzoną, przeżywa pierwszą miłość. Historia tej miłości też jest opisana na kartach tego dziennika. I pisze tak. Daliśmy sobie zdjęcia i powiedzieli, że przecież może wojna nas rozdzielić. Ty snułeś plany na przyszłość moją i swoją, a ja ci mówiłam, nie wiem, bo wojna może być. I wybuchła za 4 godziny od chwili, kiedy mi na balkon przesyłałeś ostatniego całusa. Odezwała się najpierw wystrzałem luźnym, potem alarmem, a potem rozwrzeszczała się z właściwą sobie zajadłością, zawyła wzburzeniem, zniszczeniem i śmiercią. No niesamowite. Jaka różnica też stylu literackiego, jaka różnica dojrzałości. Cechą bardzo unikalną dziennika Reni Szpigel jest to, że Renia była poetką i pisała wiersze, ale wplatała je w swoje zapisy. Ja byłam bardzo ciekawa, co pan jako historyk może powiedzieć o tym dzienniku, bo on jest właściwie takim zapisem duchowości, zapisem przeżyć wnętrza tej osoby. Natomiast jako źródło historyczne nie jest za bogaty. Jest bogaty psychicznie i bogaty pod względem też polszczyzny. To jest coś niesamowitego, jak młoda dziewczyna, która w warunkach takich nie bardzo jednak dobrych, dlatego że ona wychowywała się u dziadków, mama była w tym czasie w Warszawie, w 1939 roku, czy też w 1940 zmieniła tożsamość, zaczęła się nazywać Leszczyńska. Dzięki temu udało jej się uratować i udało się uratować młodszą córkę. No a starsza była u dziadków. U dziadków były 2 pokoje. U dziadków nie czuła się chyba bardzo dobrze. No ale nie było możliwości, nie było jak to zrobić. No, pierwsza miłość Zygmunt, także żydowskiego pochodzenia, i ona snuje plany na przyszłość i na przykład pisze taki wiersz. Ja będę taka rozmarzona, fantastyczno-poetyczna żona. Będę zaglądać w niebo i gwiazdy w nim liczyć, spraszać roje motyli, na klarnecie ćwiczyć. Oj, to by był wiersz do recytowania dobry. Dla Arianki też. Jest w tym trochę tuwima, trochę jakiejś takiej potoczności, tej potoczystości polskiego języka. Na klarnecie ćwiczyć, rwać kwiaty i gdy tylko zdołam, rozpraszać chmury znad twojego czoła. Będę nektary wonne na słońcu gotować, chmurą strzepywać kurze, promieniem cerować i będę taka kochająca, stęskniona, fantastyczno-poetyczna żona. I ktoś ci powie, głupi, gdzie to dozwolone mieć taką jakąś zwariowaną żonę? To nic, niech sobie mówią, wezmę w obie dłonie kwitnące lilie, wiśnie, jabłonie, wszystkie nad nami miłośnie nachylę i naszą i każdą naszą umajoną chwilę słowami wiersza cudownie uwieńczę. Wezmę szeroką, 7-barwną tęczę, jasno napiszę na błękitnym niebie, że ja, Zygusiu, że ja kocham ciebie. Więc cóż, niech milkną sroki oburzone na taką jakąś zwariowaną żonę. Niech się palą całe mięsa stosy, ważniejsze twoje oczy, usta, włosy i twoje czoło, gdy jest rozchmurzone. Powiedz, Zygu, czy chcesz taką żonę? U Kazimierza Wierzyńskiego były anioły moje i dziwożony, więc to jest coś z takiego skamandryckiego nastroju, pewnej magii poetyckiej, magii dość codziennej. Pisanie jej było no, troszkę naiwne, ale już zapowiadało niesamowity jakiś talent. W pewnym momencie też ona dochodzi do takich refleksji, że no może ktoś się by oburzył, że ten dziennik mówi o miłości. Dlaczego tyle o miłości? A jednak trzeba o miłości, bo ona chce żyć, bo ona wie, że czego pragnie. Pragnie miłości, pragnie tej przyszłości z ukochanym Zygmuntem. No jest jeszcze bardzo młodą dziewczyną. Tu jest jakiś taki wątek dojrzewania cielesnego, zaznaczony dość szczerze. To znaczy na początku ten Zygmunt, który jest troszeczkę starszy i wybiera się, żeby zostać lekarzem. Nie wiem, czy to mu się w życiu udało. Udało się. On jest synem lekarza, wobec tego też chce być.
Skończył w Heidelbergu szkołę. No i potem pojechał do Ameryki. Jak dał mojej mamie ten, to już był lekarzem. Tak. I wtedy praktykował w Nowym Jorku.
No proszę. I też są plany jeszcze w sowieckim przemyślu, że oni wyjadą do Lwowa. On będzie we Lwowie studiował medycynę, a ona być może też medycynę, a może aktorstwo jednak, może do szkoły teatralnej pójdzie. No oczywiście te plany wszystko przekreśliło. Tak.
W szpitalu Renia komentuje, jak zostaje zatrudniony w szpitalu, że ma być lekarzem i że uczy się praktyki bez teorii. Bo ma pracować przy rannych, także uczy się praktyki bez teorii.
I ten dziennik kończy się nagle śmiercią Reni. Ostatnie zapisy to są zapisy ręką Zygmunta, który pisze tak, 31 lipca 1942 roku. Trzy strzały, trzy stracone życia. Nastąpiło to dnia wczorajszego o 10:30 w nocy. To przeznaczeniem było odebranie mi najbliższych istot. Moje życie jest skończone. Słyszę tylko strzały, strzały, strzały. Reniusieńko najukochańsza. Ostatni rozdział twego dzienniczka skończony. Więc jest to historia, którą napisało życie i jej dramatyczne zakończenie też do tego należy. Bardzo dziękujemy pani, że mogliśmy ten dziennik poznać. To jest jakieś odwracanie tragizmu historii. To jest nadawanie ofiarom twarzy.
Że powinno jednak ktoś o tym słyszeć, o tym mówić. A tak to nie było nikogo. Mama myślała, że to się skończyło, ale nie moja córka.
Oczywiście nasuwa się tu porównanie z Anną Frank, dlatego że Anna Frank jest no, taką ikoną Holokaustu, jest postacią. No i oto mamy swoją Annę Frank, która jest poetką na dodatek. I to polską, dobrą poetką.
Ale Anna Frank była tylko pod Niemcami, a myśmy byli pod Rosjanami i Niemcami. To była różnica.
No jest mnóstwo różnic, także różnica w autentyzmie tych zapisów na korzyść Reni Szpigel. No, trudno powiedzieć, czy Polska jest gotowa na to, żeby taką postać wylansować, żeby coś na jej temat zrobić. Ja byłam bardzo naprawdę podniesiona tym przedstawieniem, które na podstawie dzienników Reni Spiegel widziałam w Teatrze Kamienica rok temu, dlatego że ono wydobyło taki dramatyzm tego dziennika, dramatyzm niezaplanowany, podskórny, istniejący no, w tym, co się zdarzyło. I na ten dramatyzm składa się również taki umiejętne rozłożenie akcentów pomiędzy zwykłością życia nastolatków. Bo tutaj w pewnych momentach mamy całkowicie zwykłe życie nastolatków, którzy chodzą do szkoły. Dziewczynki jedne się lubią, drugie się nie lubią. Jest rywalizacja. Renia zostaje w pewnym momencie przewodniczącą kółka literackiego. No jakieś tam są kwasy, że dlaczego ta szpigelówna tutaj się wysuwa. No tak bywa, tak jest.
Więc było trudno zmienić.
Tak bywa, tak zawsze bywa. Taka jest historia dojrzewania.
W życiu zawsze jest.
I to wszystko jest opisane, także początki tej miłości do Zygmunta, która na kartach dziennika przeradza się w taką bardzo dojrzałą miłość. Te początki są no, takie typowe dla nastolatków. Spojrzał na mnie, nie spojrzał. Poszliśmy na zabawę. Na zabawie ze mną tańczył. Więc do pewnego momentu tu toczy się dość normalne życie. To porównanie pomiędzy dwoma okupacjami sowiecką i niemiecką no jednak pokazuje, że ta niemiecka była nieporównanie bardziej tragiczna. To życie w sowieckim Przemyślu jeszcze się jakoś toczyło. Była nadzieja. No tam są jakieś malutkie elementy typu a poszłam na kółko szewczenkowskie, czyli no próbowano jakieś ukraińskie elementy wprowadzać. No ale w końcu no to jest normalne do życia. Tak, tak. No, natomiast to, co się dzieje pod okupacją niemiecką, no to wiemy. Przeniesienie do getta, 25 kilo na osobę można zabrać tylko. W bardzo szybkim tempie trzeba dokonać tego przeniesienia się do getta. I no, zaczyna się okres po prostu polowania na ludzi. Po prostu polowania. 42 rok to przecież no, wcześniej. Niektórym się udało przeżyć troszkę dłużej. I też to porównanie dziennika Anny Frank i dziennika Reni Spiegel pokazuje, że u nas to się kończy bardzo tragicznie dla wielu osób wcześniej.
No, mnie też uderzyło bardzo, jej dojrzałość mnie uderzyła zdecydowanie, szczególnie podczas okresu okupacji sowieckiej, Przemyśla, kiedy ona, podobnie jak wiele osób, przez ma taką chwilę, kiedy zachwystuje się komunizmem, że wszyscy są równi, że wszyscy są mogą chodzić chłopcy z dziewczynami do jednej szkoły, że nie będą ją obrażać na ulicach ludzie. Ale okazuje się, kilka miesięcy później mówi, że już mi się znudzili ci bolszewicy, że to nieprawda, że to ona widzi, że to wszystko jest nieprawdą po kilku miesiącach i pisze te piękne dwa wiersze na ten temat, że zostały tylko czerwone sztandary, że nic jakby w tym nie ma prawdziwego. Widzi tą obłudę i to kłamstwo.
Jest młoda i widzi to.
Tak. Jest, no ma 16 lat. Zaczęła pisać, kiedy miała 15 i pół roku. Niesamowita dojrzałość, tak. I to, że ten dziennik jest pisany w tajemnicy, to, że nawet pani tego dziennika nie widziała.
Widziałam w Ameryce.
Kilkadziesiąt lat później w Ameryce dopiero. On był, no musiał być w bezpiecznym miejscu, bo ten dziennik, gdyby dostał się w niepowołane ręce, mógłby sprawić po prostu to, żeby wylądowała na Syberii na przykład. Bo Żydzi też byli wysyłani na Syberię. Zresztą mieliście być w kolejnym transporcie, który był w 1941 roku i uratowani zostaliście tymczasowo poprzez plan Barbarossa, kiedy Hitler uderzył na Związek Radziecki w czerwcu 1941 roku. Przepraszam, że...
Ja chciałabym tutaj przeczytać taki fragment na temat jej samoświadomości. Ona niektórym osobom, takim bardzo zaufanym, na przykład przyjaciółkom, dawała ten dziennik do czytania i na przykład była przyjaciółka Nora.
Tylko Norce.
I one sobie nawzajem, zdaje się, czytały te dzienniki. I pisze tak, czytałam Nory dzienniczek jeszcze raz i przeczytałam, że ona nie napisze więcej o swoich miłościach, ani nie umieści w nim szczegółów, a to z tego powodu, by ktoś kiedyś będzie czytał ten dzienniczek, nie rzekł. To jest jakaś głupia, próżna dziewczyna, w której życiu najważniejszą rolę grają miłości, miłostki. Norko, jakże ty nie masz racji. Najpierw nie licz się nigdy z tym, że ktoś to będzie czytał, bo po co? Piszesz przecież dla ciebie. A powtórę, czy jedyny, najdroższy, serdeczny dzienniczek ma być rocznikiem politycznym? Czy rocznikiem serca? Ktoś bardzo surowy i kamienny powiedziałby tak, jak ty to myślałaś. Każdy normalny człowiek powinien powiedzieć, to pisała młoda 16-letnia dziewczyna, która bardzo, bardzo, bardzo kochała. Ja też tak myślę i życzę ci, Norko, żebyś wnet myślała tak jak ja. A ja, żebym już nigdy nie wracała do dawnych zdań i do dawnego położenia. Kocham i tym tłumaczą się te wszystkie popisane głupstwa, bo kochanemu wybacza się wszystko i a propos zabawy smutnej, z którym uciekłam.
No. To pozwoli pani, że zacytuję z pamięci wierszy, który jest a propos o miłości, wierszy Greni o Zygmuncie. Na strychu w piwnicy czy w awaryjskiej dzielnicy z taką miłością w sercu na oceanu mogę zejść dno, nie jedną nosić opaskę, ale przynajmniej 100. To z getta. Bardzo rzadko spotykane, wydaje mi się, w polskiej literaturze coś takiego.
Pisane z getta, tak, tak.
Jednocześnie miłosny wierszyk, pisany w getcie, który jest takim no, radosnym wierszem mimo wszystko. Te opaski tam są nieważne.
No dostaliśmy wielki tekst, wspaniały tekst, który dla młodych ludzi może być po prostu... Ja myślę, że literatura w bardzo wielu momentach może być nie dokumentem historycznym, ale dawać coś, co ja sobie nazywam wyobraźnią historyczną, prawda? To jest taka umiejętność wypełnienia tego, tej rzeczywistości, która no, kiedyś była i jak tam właściwie ludzie żyli. A właściwie jak wyglądała ich codzienność. Bo od strony liczb, od strony tych wielkich jakichś map, no to wiemy jak to było, prawda? Natomiast to jest unikalne, że wiemy, co ona myślała.
Jeżeli mogę. Szanowni Państwo, dlaczego ja też polecam tą lekturę, będąc mimo wszystko po wielu dziennikach, zwłaszcza pamiętnikach, my zapominamy o tym, że nasza nasze myślenie o Holokauście czy o II wojnie światowej jest w dużej mierze, jak już powiedziała pani profesor, stworzone przez ludzi dorosłych, którzy piszą ex post, prawda? Więc nawet jeżeli są to dzieci Holokaustu, nawet jeżeli są dzieci polskie czy ukraińskie, które przeżyły okupację, to piszą jako osoby dorosłe, które próbują, są też ukształtowane przez pewną narrację już powojenną. Tu mamy właściwie taki fajny dokument, i tu przepraszam, używam słowo fajny, może nie to miejsce, nie to spotkanie, ale ono spisane jakby na bieżąco. Wydaje mi się, że Renia też tworzy troszeczkę jakby taki kontrświat. To znaczy z jednej strony właśnie dlaczego dla historyków to może być ciekawe, ale nie tylko jakby dla historyków, bo nie mamy wiele opisanej rzeczywistości z tego, co ona doświadcza na zewnątrz, ale ona opisuje troszeczkę jakby swój świat wewnętrzny, który chciałaby przeżyć, który chciałaby, żeby taki był, który ona jakby próbuje stworzyć coś w rodzaju takiej ochrony dla siebie. To tak, nie wiem, to jest właśnie to co my znamy jakby z KC syndromu, prawda, że ludzie próbują stworzyć jakby swój własny świat, żeby się bronić przed wspomnieniami. Ona nigdy tego jakby nie doświadczyła z przyczyn tego, że to życie zostało przerwane. To wcale nie oznacza, że ludzie w czasie II wojny światowej, czy jak w każdym konflikcie, nie próbowali uciec od tej szarej rzeczywistości, która nie zawsze była dramatyczna, czasem była przygnębiająca, czasem była po prostu zwykła i może właśnie dzięki temu tak piękny, poetycki świat. Ja bym chciał podkreślić jeszcze jedną rzecz, która nam trochę może umknęła, to przede wszystkim piękny język. My zapominamy o tym, że w dwudziestoleciu międzywojennym wiele Polaków, a tu mamy trochę Polaków, którzy mieszkają za granicą, ci Polacy, którzy wracali do kraju, byli zachwyceni piękną polszczyzną Żydów polskich i podkreślali, że przed pierwszą wojną światową ci Żydzi tak ładnie nie mówili. Renia chodziła do gimnazjum hebrajskiego. Ja kiedyś prowadziłem wywiad z panią, która pochodziła z pięknej, fantastycznej, naprawdę zasłużonej rodziny ukraińskiej z Przemyśla, przesiedlonej w 1945 roku. I ta pani mówiła lepiej niż wielu Polaków mieszkających we Lwowie. Ja zapytałam pani Światosławo, dlaczego pani mówi tak pięknym polskim? Przecież chodziła pani do gimnazjum ukraińskiego, tutaj gimnazjum hebrajskie. Ona mi powiedziała wprost, ale proszę pana, ja musiałam chodzić na lekcje literatury i historii polskiej i myśmy byli uczeni pięknego wysławiania się. I to widać fantastycznie również tutaj. Ogromne zamiłowanie do kultury, języka i całego takiego anturażu tego, co stanowi polskość. Ona jest świadomą Żydówką, a równocześnie jest mocno zanurzona w kulturze polskiej. I to myślę, że też pokazuje nam trochę taki inny aspekt tych dzienników pisanych na bieżąco, a nie wspomnień pisanych ex post.
Gimnazjum Konopnickiej.
Do hebrajskiego primary szkoły, bo ona chodziła do Konopnickiej gimnazjum. Także ja nie wiem, jak długo chodziła tam, bo ja nie pamiętam.
Tak. Dobrze, tu ja się poprawię. Gimnazjum Konopnickie było gimnazjum polskim z przewagą Żydówek, zgodzę się, a obok było gimnazjum jeszcze hebrajskie, więc Renia, bo to już musimy sprawdzić w katalogach i to jest bardzo łatwe do sprawdzenia. Renia chodziła chwilę tu, chwilę tam. Przypomnę, że mamy późne lata 30. Jest antysemityzm. Część opiekunów, czy część rodziców, w tym wypadku mówimy o opiekunach, przenosi dzieci z gimnazjów polskich i nie lubi tego, co się dzieje na polskiej scenie, również szkolnej. Także jeżeli państwo myślą, że polityka, a szkoła to tylko współczesność, absolutnie nie. I w latach 30. te napięcia były. Dlatego tu mówię jakby obie szkoły. Mhm.
Ale dodatkowo chodziła na lekcje języka polskiego i literatury tak, do profesora Jerzyny.
Tak.
Babka ją posyłała, był wielkim profesorem i bardzo lubił Renię.
I ona chyba musiała lubić bardzo Tuwima, Brzechwę. Bo to widać w tych wierszach. Czubiły się, czupurzyły namiętnie, potargali swoje gniazdko doszczętnie. Nastroszyli srogo piórka, rozsypali puch i wiórka. Trawę, słomę, siano, ziele, powiedzieli sobie wiele. Pofrunęli w las, polecieli sobie szukać innych nowych strzech. Zapomnieli też oboje, że wypadło piskląt dwoje na wilgotny mech. Jaki piękny wiersz. A to jest rok 42.
Szczególnie, że to jest wiersz o rodzicach, o jej rodzicach, którzy rozeszli się i żyli w separacji, także to
no ale
komentuje.
I o ptaszka.
Tak, ale kto komentuje sytuację rodzinną swoją w sposób taki to artystyczny. Myślę, że możemy. Jeśli Państwo macie, myślę, że Pani Profesor, czy może jakieś pytania będą z sali, czy mogę spytać, tak? Czy macie Państwo jakieś pytania? Tam jest jeszcze.
Ja chciałam zapytać tak, znaczy powiedzieć, znaczy różnice między Anną Frank a Renią, znaczy według mnie to są takie, że Anna Frank po prostu żyła jakby w zamkniętym świecie, wiedziała, że gdzieś tam na zewnątrz grozi jej niebezpieczeństwo, ale jakby nie zdawała sobie sprawy z okrucieństwa, które się dzieje. Natomiast Renia żyła w tym okrucieństwie, stąd jakby jej przeżycia, jej jakby dorastanie jest szybsze i jest po prostu, bo ona widzi to całe okrucieństwo i ona się boi śmierci, ona wie, co jej grozi. A Anna Frank nie zdawała sobie, myślę, tak do końca sprawy z tego, że coś, co się dzieje na zewnątrz. A druga sprawa, chciałam zapytać, w jaki sposób uratował się ten dziennik? Bo znaczy, domyślam się, że może ten miłość Reni uratowała ten. A drugie pytanie to jest do Pani, jak Pani przeżyła wojnę? Jak coś co się stało, że Pani się uratowała?
Tak. A pierwsze pytanie jakie było?
Jak dziennik się uratował?
Ja dosłownie Zygmunt. Nie wiem, dlatego że Zygmunt przyjechał do Ameryki, już był lekarzem. Nie wiem, w jaki sposób znalazł moją mamę i dał jej ten dziennik. A ja byłam w wielu klasztorach, bo moja mama bardzo dobrze władała niemieckim i pomagała, był taki ksiądz, który mnie chrzcił, biskup Fajencki, i ona dla niego pracowała, a on nam mnie dał do różnych klasztorów, urszulanek, czarytek, gdziekolwiek, więc byłam uratowana przez siostry i księży i tak moje życie przeszło.
Myślimy z badań i z takich poszlak. Prawdopodobnie Zygmunt, który wyprowadził Arianę z getta i przekazał ją w ręce ojca i koleżanki z klasy, pana Dzitki Leszczyńskiej, pana Ludomira Leszczyńskiego, który przewiózł Arianę, przemycił ją z Przemyśla do Warszawy. W Warszawie na Aryjskich Papierach od 40 roku ukrywała się jej mama, nazywając się Maria Leszczyńska. I prałat Fajencki ochrzcił również Arianę i otrzymała imię Elżbieta Leszczyńska. I prawdopodobnie, bo Zygmunt zmarł w 89 roku, zdaje się, i nie mieliśmy jakby szansy dotrzeć do niego, żeby się dowiedzieć. Natomiast od jego rodziny dowiedzieliśmy się tyle, że ten dziennik prawdopodobnie został albo zostawiony u pana Leszczyńskiego, został w Przemyślu, na pewno został w Przemyślu. Zygmunt nigdy nie był w Przemyślu po wojnie. I według świadectwa jego córki, jakaś polska rodzina przywiozła mu ten dziennik do Stanów Zjednoczonych. Tak mówiła ta córka jego. I on po latach spotkał mamę, której ten dziennik przekazał. Także tak to są takie poszlakowa teoria. Jedno jest pewne na przykład, że nie wiemy, gdzie spoczywa Renia. Nie wiadomo. Wiemy prawdopodobnie, gdzie została zastrzelona na ulicy Moniuszki 10.
Z rodzicami
Zygmunta. Ale nie wiemy, co się stało, gdzie zostali pochowani. To było w trakcie pierwszej akcji likwidacyjnej getta w Przemyślu. Pani jeszcze pytała o coś jednego, tak? Jeszcze jedno pytanie, przepraszam. To tak odpowiedzieliśmy na wszystko, tak? Jeszcze ktoś z Państwa? takie tam wszystko.
O, jest, jest pytanie.
Myślałem, że wszystko odpowiedzieliśmy.
Ja myślę, znaczy to nie jest właściwie pytanie, tylko to jest taka, takie przemyślenie, że powiedziała pani, że może szkoda, że jest tyle o miłości i że nie ma tam historycznych faktów i że książka nie jest może takim dokumentem historycznym. Mnie się wydaje, że ona jest bardziej dokumentalna niż wszystkie prawdziwe książki rzeczywiście historyczne, ponieważ poprzez te emocje poznajemy sytuację młodego człowieka. Ona była przepełniona uczuciem, ponieważ dorastała, ponieważ była młoda i to zaprzątało jej głowę. Ale to błyskawiczne dojrzewanie, które ją spotkało poprzez rzeczywistość, która ją otaczała i to, jak w jaki sposób ona właśnie te swoje emocje opisuje, to fantastycznym jest zapisem, takim kroniką wiszącego chmury emocjonalnej, która wisiała nad tym miastem, nad tymi ludźmi i wydaje mi się, że to jest fascynujące. Właśnie tego brak jest w bardzo wielu opracowaniach historycznych, które pisząc fakty nie robią analizy psychologicznej i właściwie emocjonalnej zdarzeń, które następowały między tymi ludźmi, bo właśnie te emocje powodowały, że nagle pojawiało się jakieś zdarzenie totalnie niewytłumaczalne. I historycy próbują je czasami wytłumaczyć, zdefiniować, a ono wymyka się takim definicjom, ponieważ zbudowane było z emocji. I tutaj mamy ten fantastyczny przykład.
Tak, zgadzam się absolutnie, tak właśnie jest. My mamy trochę poezji, która dotyczy też no, takich sytuacji typu Władysław Szlęgel, ale to jest poezja gorzka bardzo, czy Zuzanna Ginczanka, która tak, no, będąc już dorosłą osobą, potrafiła z całym szyderstwem potraktować te osoby, które wydawały Żydów. Natomiast Renia to jest zupełnie inny świat uczuć młodej dziewczyny i bardzo mnie cieszy, że pan dostrzega to właśnie takie szukanie alternatywy, budowanie wręcz własnego świata z tej poezji, z tych słów, z tej miłości. Niewiele właściwie jest takich świadectw, które mogą pokazać, że nawet w takich sytuacjach były takie osobowości, które nie poddawały się depresji, nie poddawały się ciśnieniu rzeczywistości zewnętrznej, bo ona jest świadoma, co jej grozi. Tak, tak, to jest jej wybór. To było też w tym fragmencie powiedziane, który czytałam, o tym, że właśnie ona będzie o miłości pisać, bo to jest o życiu, to jest o przyszłości. Cała ta miłość miała przecież zaplanowaną przyszłość, co oni będą robili, jak no, w jakichś marzeniach swoich dziewczęcych. Ona widziała też Zygmunta, który wiezie ją do Paryża. I to własnym samochodem, Buikiem, proszę państwa.
Ja chciałabym panią Arianę zapytać o wspomnienie jakiejś rozmowy z siostrą. Czy pamięta pani jakąś rozmowę z Renią? I co Renia, jak Renia komentowała pani grę w filmach?
Jak
grę w filmie.
Rozmowa z siostrą i co Renia mówiła o tym, że pani jest gwiazdą.
Ona właściwie o mnie, o mojej karierze bardzo mało mówiła. Ona się mną zajmowała jako mamą, bo mamy nie było. Ja byłam ta mała Arianka. Ona wiedziała, że ja byłam na scenie. Mówiłam, że jestem mądra. Pytała się, co myślę o Zygmuncie. Więc mówiłam, no ja nie wiem, on jest bardzo przystojny, bo był bardzo ładny. i przystojny, i mądry, także mówiłam, ona słuchała. Widocznie słuchała, co ja mam do powiedzenia, mimo że byłam dużo młodsza od niej. Ale o mojej karierze ona prawdopodobnie była nieszczęśliwa, dlatego że mama mnie wzięła do Warszawy i mnie tam nie było i ona niestety była bardzo samotna, a bardzo ubóstwiała moją mamę. Mamy nie było, więc matulu, matulu i każdy... Piszę każdy raz, co piszę w tym dzienniku, mówi, ty mi pomożesz, Bulusi Boże. Mama dla nas była Buluś i tak nazywałyśmy moją mamę. I ona zawsze mówiła, ty mi pomożesz, Bulusi Boże. Zawsze wierzyła w mamę. Także to historia bardzo smutna, ale taka historia życia niestety. Ja byłam bardzo szczęśliwa z moją siostrą, ale ja nie rozumiałam dobrze tak życia. Byłam jednak młoda, bardzo młoda, a dziadkowie byli dobrzy ludzie, a ja byłam malutka, może mnie dawali więcej miłości troszeczkę, aniżeli mojej siostrze. Ale byłam małym dzieckiem jednak, mimo że byłam na scenie, miałam tupet, nigdy się nie bałam iść na scenę, ale to się skończyło. Wojna przyszła, zapomniałam o tym. No jak byłam w Ameryce, chodziłam do szkoły, studiowałam, mam magistra psychologii dla dzieci. Także zupełnie moje życie poszło w inną stronę. Zapomniałam, że byłam gwiazdą, a teraz pan Magierski zrobił mi gwiazdą, więc jestem tutaj z wami. Więc dziękuję za przyjście.
A jaki był powód rozdzielenia pani sióstr? Że jedna była z dziadkami, a druga z mamą?
Dlatego, że byłam na scenie. Ja byłam w Warszawie na scenie.
Ale
a siostra była w Przemyślu u dziadków.
Z panią w Warszawie?
Słucham?
Siostra nie mogła być...
Nie mogła, bo mama starała się, żeby miała, byłam na scenie, to nie było możliwe, ona musiała chodzić do szkoły, więc mama...
A nie, to pan pyta o dwa różne okresy i dwie różne rzeczy. W latach 30. rzeczywiście to było tak, że Renia chodziła do szkoły, no miała trochę spokojniejsze życie, a młodsza córka...
Wzięła do Warszawy, żebym była artystką filmową i widocznie ludzie chcieli, żebym była artystką, więc mama chciała to, ale że były wakacje, więc pojechałam do babki, do mojej siostry i wtedy wojna wybuchła i... Wtedy się wszystko zmieniło. I ja zupełnie zapomniałam o karierze, jaką miałam, ale pan znalazł te wszystkie... Nigdy nie widziałam tego filmu, że była ta karteczka, że byłam w Gehennie, ale nigdy tego nie widziałam. Też poznałam pana Magierskiego, co znalazł wszystko o mojej przeszłości, której ja nigdy nie widziałam.
A Michała Waszyńskiego pani pamięta?
No troszeczkę jak tam było, wiem, że było ten, gdzie robili te filmy, te tego, ale tak dobrze to nie pamiętam, troszeczkę.
Bo... Pani Aljana zaczęła karierę w wieku lat 7 na scenie Cyrulika Warszawskiego. To był 37. I potem w ostatnim filmie grała w dwóch filmach jeszcze innych, które próbujemy znaleźć. Bo też według informacji prasowych grała też w Granicy. A Leites wykonał coś, co dzisiaj się nazywa taśmą, taką demo tape, a kiedyś to nazywało się bardzo pięknie wstęgą filmową. Taką 5-minutowy film, w którym Arianka, nazywajmy to już po imieniu, Arianka grała, śpiewała, recytowała wiersze i tańczyła. 5-minutową taśmę filmową na 35 mm, która miała służyć, wydaje mi się, i w tej prasie też to jest powiedziane, że miała służyć zainteresowaniu producentów w Hollywood. Także szukamy, tego kawałku filmu. To jest 5-minutowy kawałek filmu. Może się uda.
Może dotarł do Hollywood.
Może on dotarł, bo u nas
to się spalił.
Może on dotarł do Hollywood, bo po to był zrobiony prawdopodobnie. Bo Arianka nie potrzebowała tej wstęgi filmowej w Polsce, bo już grała w filmach, czyli logicznie Leites prawdopodobnie chciał to wysłać do Hollywood, może zdążył. A jeśli nie zdążył, to może zabrał, bo on po wojnie wylądował w Hollywood, gdzie robił bonanzy znane państwu pewnie wszystkim. Polska Shirley Temple. To jest, to jest 38 rok, kiedy zaczęła grać w filmie. No, to jest trzy lata kariery Arianki. To jest 37-39 rok. I koniec. Burzliwej kariery na scenie, gdzie śpiewała, recytowała, tańczyła. Jak państwo widzieliście może ten fragment tego plakatu, to jest wieczór, w którym ona była jedyną gwiazdą.
Tak, to tak. Niesamowite.
I drugim elementem też dotyczącym tego, dlaczego Renia nie była w Warszawie, to panie jeździły po Polsce.
O tak, byłam w Łodzi.
Na przykład.
Ja miałam jakiś występ w Łodzi, jedno z tych zdjęć. Ja wiem, że to było w Łodzi. Także byłam też tam, jako dziecko.
To przedstawienie jeździło po Polsce.
Nie chodziłam.
W czasie wojny, w 1939 roku spędzały razem wakacje i wybuchła wojna. I ta wojna została obie dziewczynki w Przemyślu, mamę w Warszawie. I tak było przez nas najbliższe dwa lata, do 1941 roku.
Ja byłam z Rosjanami, ja byłam po stronie rosyjskiej, po stronie tego SAN-u, co pan pokazywał. A mama była po drugiej stronie SAN-u i nawet nie wiedziałam, czy mama żyje, czy nie.
Tak, w dzienniku jest taki bardzo długi motyw, który się ciągnie. Cały 39, 40 rok nie ma żadnych wiadomości o mamie. Później tam jakiś list się zjawia, ale ona właściwie wtedy zaczyna tak... Każda modlitwa to jest do mamy i do Pana Boga.
Czyli granica rosyjsko-niemiecka była wrogą granicą. Oni nie pozwalali przeprowadzić.
Tak, to była absolutnie wroga.
Już, szanowni państwo, ja może dwa słowa jeszcze dośpiewam. Ja tak nie chciałam też bardzo przedłużać wykładu, bo przecież nie chodziło o wykład. To była oficjalna granica państwowa. I oczywiście państwo wiedzą, że oczywiście szły zapasy ze Związku Radzieckiego do Niemiec. I one szły przez ten jedyny most cały czas. I one szły jeszcze dzień przed napaścią. Ale państwo musieli mieć specjalną przepustkę. Były specjalne miejsca, gdzie można było przekroczyć rzekę. Tam na pierwszym slajdzie, jak było pierwsze zdjęcie, cała rzeka była ogrodzona murem kolczastym. Nie można było podchodzić. Wszyscy, którzy mieszkali nad rzeką po jednej i po drugiej stronie, czyli po radzieckiej i po niemieckiej, zostali wysiedleni. Da? Więc nawet jak państwo mieli, nie wiem, swoje mieszkanie w kamienicy czy swój dom, był nakaz opuszczenia tego. Strzelano normalnie do ludzi, którzy próbowali przepłynąć, bo oczywiście w nocy część ludzi próbowało przepłynąć. To jest, szanowni państwo, w ogóle mnóstwo świetnych takich dokumentów. Karolina Landskorońska, która się próbuje wydostać z Komarna na zachód, też utknęła w Przemyślu i właśnie dzięki znajomościom próbuje się przedostać. Nie ma mostów, bo są zniszczone, jest tylko jeden. Są patrole z jednej i z drugiej strony. Rosjan łatwiej przekupić, prawda? To znowu jest ten taki świetny element. No dobrze, ale teraz pójdziemy, czy Niemców tak łatwo przekupić. I tu jest właśnie ta ogromna tragedia i brak informacji, bo tak część Żydów oczywiście ucieka. My zapominamy o tym, że Żydzi w 39-40 myśleli, że Niemcy, po stronie niemieckiej jest lepiej. Bo jest to kulturalny naród niemiecki. I część z nich oczywiście przechodzi i pyk, zostają capnięci. Prawda? I nie ma informacji zwrotnej. To znaczy rodzina może się przenieść, czy się nie może, ale mamy mnóstwo jakby dokumentów, czy dużo śladów. I tutaj właśnie historia rodziny pokazuje nam o wiele szerszą perspektywę.
Bardzo było smutne, bo nie wiadomo było, czy mama żyje, czy nie. Więc... Byliśmy z tymi dziadkami, oni byli dobrze, ale brakowało nam, nie widziałam, co się stało z ojcem w ogóle, a mamy nie było, więc Renia była jakby zastępcą mojej mamy. Ja byłam dużo młodsza, więc było bardzo smutne życie. I nie wiadomo było, bo nie można było przejść i nie było poczty. Poczty nie było. Nikt nie dostawał listów.
Tak, poczta zaczęła działać dopiero po, jak Niemcy zajęli ten Przemyśl jakby w całości. A żeby sprawę skomplikować bardziej jeszcze, mimo tego, że Przemyśl stał się niemiecki, Żydom nadal nie było wolno przekraczać mostu na Sanie bez specjalnego pozwolenia, co było już dopuszczane dla Polaków czy Ukraińców, którzy mogli przechodzić bez zezwolenia. Ale no, tak jak Renia opisuje przejście w tajemnicy przez most, kiedy mówi, że nawet nie może zdradzić dzienniczkowi, jak przeszła.
Tak, bo matka, która miała zmienioną tożsamość, przyjechała do Przemyśla i wtedy mogła zobaczyć dzieci.
Na drugiej stronie Sanu była?
Tak.
I dzieci zostały przemycone przez most właśnie, żeby się spotkać.
Ale ja tego nie pamiętam nawet.
No wiem.
Ale w dzienniku jest.
Jest.
Niedokładnie, co prawda.
Niestety nie pamiętam już tyle lat. To jest... Nawet nie powiem ile.
Tak, to mamy, można dostać pewnie autograf od pani Ariany. Ale myślę, że... Ale nie pamięta pani, ale pamięta pani dobrze jakieś wiersze Brzechwy pewnie.
O!
Pani powie.
No, już nie pamiętam. W Przywowiczach, w ślinnym mieście przy ulicy Ossolińskiej mieszkał sobie słynny śpiewak, pan Tralisław Tralaliński i jego żona, Tralalona, jego córka, Tralalurka, jego piesek, Tralalesek, jest i kotek, zwie się Tralalotek. Oprócz tego jest i córka, bardzo śmieszna, Tralaluszka. Jeszcze pamiętam niektóre wierszyki, ale to już upłynęło wiele lat. O, ja nie czytam siostry wierszyków. To dla mnie jest za trudno.
Smutne. Mhm.
Ja dlatego nie mogłam czytać tego dziennika przez wiele lat, dlatego że ja emocjonalnie nie mogłam się zdobyć na to, żeby czytać. No w końcu po wielu latach, jak moja mama umarła, też nigdy nie otworzyłam jej torby przez 10 lat. Nie mogłam... Bo myśmy tylko ocalałe były razem z mamą. To myśmy były tylko dwie. To wie pan, to ciężko się od kogoś odejść w takim stanie. Więc, a siostry, bardzo mi było trudno czytać siostry. Ale czytałam potem już parę lat temu, jak moja córka mówiła, że trzeba coś z tym zrobić, to zaczęłam troszeczkę czytać z początku. Ale daleko nie zaszłam, dlatego że zawsze zaczęłam płakać, wie pan. To bardzo trudno, bo to moje życie było bardzo smutne. Nie było mamy, a potem siostra odeszła, a potem nie wiedziałam, co się z nią stało. Byłam u Leśniewskiego, nie wiedziałam, że siostry nie było. Co się z nią stało. Nie miałam pojęcia. A dziadków też nie. Nigdy nie wiem, co się z nimi stało de facto. Także wie pan. Ale człowiek musi zapomnieć i iść naprzód. Takie jest życie.
To może wiersz. Śniłam taki cudny, miałam sen. Byłam, błądziłam w obłokach hen. I w krainie barw i woni, gdzie dzwonił śmiech. I tysiąc ech wiecznie powtarzało, że się roztaczał wzdłuż i wszerz, że się aż szmerem złote słońce śmiało, czy wiesz? I nagle w białej chmurze motyli śnieżnych zleciał rój, złożył imię na lazurze nieba, imię tak cudne jak sen mój. I takie właśnie fantastyczne i przebudzono mnie prozaicznie szturchnięciem w bok i patrzę w mrok. Dzień się budzi z nocy cienia. Piękny był sen, wiosenny sen, lecz nie wart tego przebudzenia.
Brawo. Brawo bardzo. Ten dzienniczek, on ma coś szczególnego, bo on jest smutny, on bywa smutny, ale też jest wesoły. Zresztą to jest tak trochę, jak ona sama o tym dzienniczku napisała w wierszu. Bo on nie jest smutny w całości. Tragicznie się kończy, wiadomo, są tragiczne momenty, ale jest ciągle, jest takim optymistyczną, jest widać zmagania jej z walką o życie, o to, że nie można się poddać. Ona pisze o tym, że żyć w grobie to każdy potrafi gnić, taki jest wierszyk, tak?
Tak.
I jakby niesamowity w tej sytuacji już, w której się znajdowała. Czy jeszcze jakieś pytania? Bo myśmy znowu dyskutujemy.
Czy pani była w Przemyślu?
Była pani w Przemyślu po wojnie?
Po wojnie.
Ja bym nie mogła tam nigdy chyba pojechać.
Teraz? Czy nie, no, pani wczoraj przyjechała do Warszawy, także jeszcze zdecydujemy się. Nie, pojedziemy, pewnie zrobimy premierę filmu w Przemyślu. Jak skończymy film, to...
Jak dożyję do jutra. Już nie jestem młoda.
Nie jest zniszczona?
Dobrze, to ja już, szanowni państwo, powiem. No, tak jak w większości miast dzielnica wybrana na getto, to była naprawdę bardzo uboga dzielnica. Dzisiaj główna ulica, która tam się znajduje, to ulica Kopernika, tam znajduje się tablica, zresztą w trzech językach, w języku polskim, angielskim i w języku hebrajskim. Jest kilka miejsc upamiętniających oczywiście ofiary, ale tak naprawdę to jest dzielnica, która została mocno przebudowana w ostatnich latach, jest galeria handlowa, a w czasach komunistycznych to też była jedna z najuboższych dzielnic i ona została specjalnie wybrana po prostu, tak żeby tych ludzi jeszcze na wejście upokorzyć, ludzi, którzy mieszkali w trzech, czterech piętrowych kamienicach, zostali zepchnięci do kamienic parterowych czy jednopiętrowych właściwie, ale to mówię, to są dokładnie te same historie, które znamy z wielu, wielu innych miejsc. Dlatego jak dzisiaj się jest w Przemyślu, bo to jest właściwie zaraz obok dworca, to tak naprawdę tych śladów przedwojennych jest stosunkowo niewiele i też brak jest takich charakterystycznych budowli, ale specjalnie Niemcy wybrali takie miejsce, by było blisko do dworca i żeby na wejście tych ludzi upokorzyć, że mieszkacie właściwie w najgorszej dzielnicy, jak była tylko możliwa. Prawda?
No i musimy podziękować, że wszyscy idziemy.
Macie państwo jeszcze jakieś ostatnie pytanie, powiedzmy, bo powinniśmy już chyba kończyć, wydaje mi się, czasowo. Tak? Dziękujemy państwu w takim razie pięknie za obecność.
Ja bardzo dziękuję, że wszyscy witam was i teraz dziękuję, żeście przyszli. Muszę się pożegnać, bo niedługo wyjeżdżam do dalekich stron, do Ameryki. Ale było bardzo dziękuję, żeście wszyscy przyszli i ludzie są ciekawi, co się stało. Jestem szczęśliwa. Dziękuję panu Magierskiemu, dziękuję pani i panu i mojej córce. I dziękuję za przyjście. I jeżeli ktoś chce kupić książkę, to są tutaj.
To podpiszę pani, nie? Tak.